widzę w czasie uwielbienia, że pewne takie namaszczenie schodzi na osoby i to namaszczenie przynosi pewne rzeczy, przynosi pewne objawienie, przynosi wizję, widzenia, słowo dla Kościoła. I ja widzę, że to się dzieje, ale nie widzę potem reakcji waszej. I myślałem o tym w ciągu tego weekendu i wierzę, że my jako Kościół mamy wiele członków i każdy z tych członków jest potrzebny. I wyobrażamy sobie to tak, że jest organizm, który funkcjonuje cały czas i każdy ma jakieś tam funkcje w życiu Kościoła, niekoniecznie może w niedzielę, ale Paweł, kiedy pisze właśnie o członkach, mówi o spotkaniach i o usługiwaniu sobie nawzajem. My siebie wszyscy potrzebujemy nawzajem. Każdy z was tutaj, kto siedzi, jest potrzebny i może usługiwać każdemu z innych. To nie jest tak, że tylko Leszek jest powołany do tego, żeby usługiwać innym. To nie jest tylko tak, że ja, Agata, Tomek i tam parę innych jeszcze osób z nami z przodu jest powołanych do tego. My wszyscy jesteśmy powołani do tego, żeby sobie nawzajem usługiwać. Ja wiem, że nie zawsze jest łatwo znaleźć sobie takie miejsce, wypatrzyć to miejsce, do którego ja jestem powołany, ale ja jestem przekonany, to nie jest przypuszczenie, to nie jest domysł, ja jestem przekonany, że dla każdego z nas jest miejsce do usługiwania w ciele Chrystusa. Dlatego zachęcam was do tego, żebyście rozważali to, jak wy możecie usługiwać tutaj w niedzielę, tutaj w piątek, na każdym innym spotkaniu, jak możecie usługiwać, bo na razie widzę takie wąskie grono, zbyt wąskie grono, które stoi z przodu. Każdy z nas jest powołany do tego, żeby być częścią Kościoła i każdy z nas jest członkiem ciała Chrystusa. Czy sobie zdajemy sprawę z tego, czy nie, czy byśmy tego sobie życzyli, czy nie? Jesteśmy. I to jest pewien przywilej, ale też pewien obowiązek, pewien ciężar na nas, żebyśmy usługiwali, żebyśmy nie zatrzymywali dla siebie tylko to, co otrzymujemy, ale żebyśmy dawali dalej.
No właśnie, ktoś świadectwo jakieś ma?
W jego imieniu podziękowała wszystkim za modlitwę. On i mama wierzą, że dzięki modlitwie naszego kościoła wyniki, które ostatnio miał robione, wyszły dobrze. Dla tych, którzy nie wiedzą, on ma rozległą rozedmę płuc i co jakiś czas musi robić kontrolne badania. Jedno z takich badań wykazało, że na płucach porobiły się jakieś dodatkowe guzki, które tam utrudniają mu oddychanie. Po pół roku robił kolejne badanie tomograficzne, które wykazało, że jest jeszcze gorszy obraz tych płuc, że te guzy się powiększyły, że no ogólnie lekarz nie był dobrej myśli i tak raczej nastawił moich rodziców, że może się skończyć leczeniem onkologicznym, więc oni już no byli chyba pogodzeni z tym, że takie leczenie rzeczywiście trzeba będzie zacząć. Dwa tygodnie temu miał pobierany wycinek płuca do badań, żeby stwierdzić, co to naprawdę tam się z tym dzieje. No i to był też czas, kiedy nasz Kościół się gorąco o niego modlił. To był też czas, kiedy był u nas Andrew Pirks. Wtedy mój tata też wyszedł do modlitwy o zbawienie, wyszedł do modlitwy o uzdrowienie do Leszka i mówi, że ogólnie nic tam za bardzo nie czuł po tej modlitwie, jedynie takie uszczypnięcie w płucach, gdzieś tam uszczypnięcie w klatce piersiowej. No i my wierzymy, że to wtedy zaczął się jakiś proces uzdrowienia, bo rzeczywiście w poniedziałek chyba przyszły wyniki badań i no, leczenie onkologiczne nie jest potrzebne. Ogólnie był to jakiś stan zapalny jedynie, więc mimo tego, że obraz naprawdę był niepokojący dla wielu lekarzy, którzy go badali, ci, którzy przyjmowali go też na oddział w szpitalu, mówili, że rzeczywiście nie wygląda to dobrze, byli zaniepokojeni, ale badania wykazały, że jest wszystko dobrze i wierzymy, że to jest Boża odpowiedź na naszą modlitwę.
Okej, okay, dzięki. Czy ktoś jeszcze ma coś? Śmiało.
Tym, którzy mnie jeszcze nie znają, powiem, że mam na imię Krzysiek, jestem z Kętrzyna i chciałbym z wami się w ogóle, marzyłem, żeby przez mikrofon mówić. W Kętrzynie nie ma. Wiecie co, i wyszedłem, tak jak się tutaj śpiewaliśmy, modliliśmy się, mówię, żeby padło wyzwanie, kto się czymś chce podzielić, tak przed Bogiem myślałem i fajnie, że jest, że mogę to powiedzieć. Pracuję na budowie i przyszedł do nas nowy pracownik, ma na imię Marek. Jak wracam z pracy samochodem, to przy okazji go tam zabieram, podwożę go pod dom i któregoś razu samochód zostawiłem u mechanika i no więc musiałem wracać na piechotkę i z tym Markiem wracaliśmy i on tam idąc tam mówi, czekaj przystań, bo mówi, boli mnie kolano, nie? Ja mówię, co się dzieje z kolanem? On mówi, że miał jakąś tam kontuzję, jak pracował w Szwecji, robili mu coś tam i mówi, raz tak na rok, właśnie w takiej porze niezbyt ciekawej, coś mu się tam blokuje, że jest niezbyt dobrze. I tak co roku to się powtarza. No i dobra, tam poszliśmy w swoje strony i na drugi dzień się spotkaliśmy. On pracował na rusztowaniu i musiał kucnąć, żeby coś tam ścianę tynkować. Ja byłem gdzieś tam dalej, robiłem swoje obowiązki i w pewnym momencie on mnie woła, mówi, Krzysiek, chodź. Mówi, nie, po prostu zdjęli go z tego rusztowania, bo coś mu się stało takie, że on w ogóle nie mógł ustać na to kolano i tragedia, dalej nie mógł pracować. Ja mówię, spoko, ja zaraz idę do szefa, powiem, że nie możesz pracować. I mówię, ale tam u siebie na budowie mamy pełno takich zakamarków i tak dalej, nie? Jak był tutaj Castis u nas i we wtorek, jak w Kętrzynie, ja, tak mi to tak po uszach bije do dzisiaj, nie? Jak on mówi o tym, nie? Jak mówisz o Bogu zero, nie? Zero, zero, to i Bóg będzie działał zero, nie? A jeśli będziemy szli, głosili, czy się modlili, nakładali ręce na chorych, to i Bóg będzie działał, nie? Przez nasze ręce. I w tym momencie takie stoję i mówię do niego, myślę tak, i te zero mi tak bije normalnie po uszach i mówię, mogę się zachować, zero powiedzieć, nic nie powiedzieć, tak? Wsadzić go do samochodu i zawieźć go do domu, czy tam na pogotowie. Ale mówię, nie, mówię, Marek, słuchaj, mówię, ja jestem chrześcijaninem, nie? Mówię, chcesz, to teraz się o ciebie pomodlę. On mówi, no, jak chcesz, to może, nie? On mówi do mnie, wiesz, ja jestem jeniowiarkiem, nie? Mówię, ale mówię, ja wierzę, nie? Mówię, dobra, to pomódl się, nie? Tam klęknąłem przy tym kolanie, położyłem ręce na to kolano i zawsze często używam tego wersetu, że Jezus powiedział, że większe rzeczy będziecie czynili, niż ja czyniłem, nie? A Jezus niezłe zamieszanie robił, nie? Jak chodził na ziemi, jeszcze nam obiecał, że będziemy czynili większe rzeczy. Więc mi się to przypomniało, dziękowałem Bogu i nakazałem, aby to kolano, po prostu wszystko, co jest stworzone w tym kolanie, żeby na swoje miejsce wróciło i funkcjonowało prawidłowo. Ale odwiozłem go do domu, tam szef kazał. To był czwartek, w piątek do mnie dzwoni do pracy. Mówi, słuchaj Krzysiek, położyłem się na wieczór w piątek spać. Mówi, budzę się. Mówi, coś mi strzela w kolanie, coś się nastawia. Coś się dzieje, mówi. I mówi nic, no chodzę normalnie, nie? Jest opuchlizna, ale mówi, no coś tam się zaczęło, mówi, przestawiać, nie? Ja mówię, no wiesz co, chyba Bóg zadziałał, nie? On tak jak się wyraził, mówi, niedowiarek, nie? Ale nie wiem, jutro się z nim spotkam w pracy, więc się więcej dowiem, co tam się działo. Mam nadzieję, że w niedzielę za tydzień się spotkamy, więc wam resztę dopowiem. Ale jak mu zaczęło strzelać, no to... Tak, Bóg mu tam ustawiał wszystko, mam nadzieję i wierzę. Zapraszałem go też na wtorkowe spotkanie, nie? Ale on mówi, że daj mi psychicznie dojrzeć, nie? Więc go tam zostawiłem w spokoju, ale wierzę, że Bóg ma jakiś większy jeszcze dla niego plan. Zaczynając od... ma czas do wtorku, a jutro już poniedziałek. Także jeszcze was tylko tak na koniec wszystkich mogę zachęcić, nie, że jak wychodzimy i dzielimy się przez mikrofon o tym, co Bóg robi w naszym życiu, to przez to, że to się dzielimy, to oddajemy Bogu chwałę i robimy taką pieczęć, tak, że to się stało, Bóg uzdrowił, Bóg coś tam zrobił, trach, jest pieczęć przybita i amen. Także dzielcie się tym, co Bóg robi dobrego, bo on jest zawsze dobry.
Tak, jak już mamy się dzielić, to ja wam powiem też parę rzeczy. Być może niektórzy z was śledzą na Facebooku, bo wiecie, Bóg robi wielkie rzeczy na świecie I nasi tam są, i Bóg przez nich działa, i to jest fajne. Pamiętacie, że w zeszłym roku byłam w Brazylii z Randym Clarkiem. Ekipa, która była z nami w tamtym czasie, większość z tej, nie wiem czy większość, ale duża część tej ekipy pojechała w tym roku po raz kolejny na ten wyjazd do Brazylii. Usługują w wielu brazylijskich kościołach i naprawdę Bóg robi wielkie rzeczy. Wiecie, w zeszłym roku widziałam dużo rzeczy, ale z tych relacji, które słyszę teraz, czasami na Facebooka zaglądam przez ostatnie dni, miałam dosyć intensywny czas, więc nie miałam zbyt dużo czasu, ale niektóre z tych informacji gdzieś tam podejrzałam w biegu. I także trzy takie rzeczy wam przekażę, bo no, Bóg robi wspaniałe rzeczy. Wiecie, na dużym spotkaniu, nie wiem, kilka tysięcy osób, Bóg uzdrowił 800 osób przed modlitwą. Randy ma taki system, że najpierw głosi, tak? Bóg suwerennie ludzi uzdrawia, zanim on jeszcze się pomodli. Potem modli się o wszystkich razem zbiorowo. Znowu Bóg uzdrawia kolejne osoby, a na koniec ci tacy najbardziej oporni. Jest ekipa, która podchodzi, nakłada na wszystkich ręce i kolejne osoby są uzdrawiane. I w tej pierwszej fazie, słuchajcie, jeszcze w ogóle przed modlitwą Bóg uzdrowił 800 osób. Więcej niż 80%, co mogli stwierdzić no, z powodu natury swojego schorzenia, tak? Mogli to stwierdzić od razu. To daje nam takie statystyki jeszcze większe, bo wiemy, że są różne choroby, których nie można stwierdzić od razu, bo nie każda choroba jest widoczna, nie każdą chorobę można dotknąć, nie każdej chorobie czuje się ból. Także Bóg robi wspaniałe rzeczy w Brazylii i nasi mają w tym udział. Druga rzecz to Iza Ciesiłka pisała o jakiejś pani starszej, która na jedno ucho nie miała całkowicie słuchu, była kompletnie głucha, na drugie ucho miała stwierdzone w badaniach lekarskich 25% słuchu, tylko jej pozostało. Po modlitwie, po pierwszej modlitwie zaczęła lepiej słyszeć, po drugiej modlitwie odzyskała słuch na tyle, na ile mogła stwierdzić w tych okolicznościach doskonały słuch na obydwoje uszu. Także poszła do domu, na drugi dzień powiedziała świadectwo, że nadal słyszy, powiedziała swojemu mężowi, teraz się pilnuj, bo ja wszystko słyszę. Trzecie świadectwo, też bardzo fajne, Łukasz Zawiślak z Zakopanego, zdjęcie wrzucił na Facebooka, z dwoma perełkami na dłoni, ale nie zdążył nic napisać, więc od razu się taka dyskusja tam utworzyła, nie trzymaj nas w napięciu, o co chodzi i tak dalej. I okazało się, że w czasie spotkania, kiedy się modlili, Bóg sypnął mu perły pod nogi. Mówi, że wziął tylko dwie, ale było ich dużo więcej. Także były też cuda związane z materializacją, były cuda związane z uzdrowieniami fizycznymi, emocjonalnymi. To cały czas się dzieje. Wiecie, to jest fajne, że możemy w tym mieć swój udział. Bóg działa, bo On jest dobry, bo On nas kocha, On kocha ludzi. On chce robić te rzeczy, ale wiecie, dla mnie jest wspaniałe to, że my możemy mieć w tym swój udział. I nie tylko tam jadąc do Brazylii za grube pieniądze. Nie musimy jechać do Brazylii za grube pieniądze, żeby mieć swój udział w Bożym działaniu. Ale wiecie, oni mają przebudzenie od wielu lat i mają w pewnym sensie łatwiej niż my. Dlaczego mają łatwiej? Dlatego, że oni oczekują. Oni są w oczekiwaniu. Oni od tak wielu lat oglądają, chrześcijanie w Brazylii, oglądają nadprzyrodzone Boże działanie praktycznie na każdym spotkaniu, na którym są. Dlatego dla nich jest oczywiste. Przyjdziemy na kolejne spotkanie, no to znowu Bóg zrobi coś cudownego. I wiecie, Bóg odpowiada na to. Bo kiedy my mamy oczekiwania, to Bóg wychodzi nam naprzeciw. Tak? To jest to zero, o którym mówił Krzysiek. Jak nasze oczekiwania są na poziomie zero, to możemy się spodziewać, że najprawdopodobniej Boże działanie będzie zerowe. Ale im większe są nasze oczekiwania, im bardziej jesteśmy pewni, że Bóg coś zrobi, tym bardziej Bóg odpowiada, bo wiecie, On siedzi i nie może, kiedy ktoś będzie chciał, kiedy ktoś będzie wierzył, kiedy ktoś wyjdzie i zrobi jakiś krok, bo On jest taki chętny do tego, żeby odpowiedzieć na te nasze oczekiwania. Ale wiecie, w Brazylii jest przebudzenie, ale Brazylia to jest bardzo podobny kraj do naszego. Brazylia to jest kraj, który był tak samo katolicki jak Polska, w nie wiem ilu tam procentach, ale przypuszczam, że blisko 100%, tak? To byli ludzie, którzy się deklarowali jako katolicy, wielu z nich to byli tacy bardzo mocno religijni katolicy. I wiecie, i Bóg w tym kraju zaczął się poruszać. Także nie myślcie, że my, będąc w takim kraju, w jakim jesteśmy, że ludzie nie są zainteresowani Bogiem, tylko są zainteresowani religią, bo to nie jest przeszkodą dla Boga. To naprawdę nie jest przeszkodą dla Boga. I będziemy oglądać takie rzeczy, ale wiecie, potrzebne są do tego, ja myślę, że przynajmniej dwa składniki, pewnie więcej. Na pewno nie jest potrzebne, żebyśmy przekonali do tego Boga, bo Bóg jest już chętny, ale potrzebne jest tak, żebyśmy my mieli oczekiwanie. Oczekiwania są związane z wiarą, prawda? Bo jeżeli wierzymy, że coś się wydarzy, to czekamy na to. Dzieci, które czekają niedługo święta Bożego Narodzenia, dzieci oczekują, że dostaną prezenty pod choinkę, bo co roku dostają, tak? Możemy powiedzieć, że one mają wiarę, że prezenty znajdą się pod choinką. No bo czym jest wiara? Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. One mają pewność, że kiedy przyjdzie ten dzień, to pod choinką, czy w skarpecie, czy gdziekolwiek, zgodnie z daną kulturą danego kraju, te prezenty będą. One mają pewność i w ogóle nawet się nie zastanawiają, że mogłoby coś pójść nie tak, że Mikołaj by się potknął albo, nie wiem, choinka by się przewróciła i nie byłoby prezentów. To jest wiara. I kiedy my będziemy mieli wiarę, że Bóg będzie tak poruszał się w naszym kraju, kiedy my będziemy mieli to oczekiwanie, będziemy wiedzieć, że to się stanie i czekamy, że to się stanie, wtedy Bóg na tą wiarę odpowie i będziemy oglądać takie same rzeczy. Będziemy oglądać takie same rzeczy, bo wiecie, religijność kraju, ani niereligijność kraju, ani grzeszność ludzi w danym kraju nie ma takich przeszkód, które byłyby w stanie Boga powstrzymać przed tym, żeby On zaczął działać. Ale On potrzebuje nas, żebyśmy współdziałali. Także powiedziałam dwa czynniki. Jeden to wiara, czyli oczekiwanie. Wiara i oczekiwanie są ze sobą związane. A drugi to, że wiecie, Bóg nie przychodzi tutaj, nie przebierze się za ewangelistę, nie przebierze się za chrześcijanina, który będzie głosił Ewangelię i modlił się o innych i nakładał ręce. Bóg współdziała z nami, tak? Biblia o tym mówi, że Bóg z nami współdziała. Znowu to, co wspomniał Krzysiek. Kiedy my wychodzimy na 10%, to Bóg się dołącza na 10%. Kiedy my wychodzimy na 50%, Bóg się dołącza na 50%. A kiedy my wychodzimy na full, no to wtedy Bóg się dołącza na full. On się nie zagapi, wiecie. Także jesteśmy potrzebni do tego, żeby było przebudzenie, ale ono będzie. I będziemy też oglądać takie cuda.
Okej. Okay. Ktoś jeszcze? No dobrze, damy radę. Więc chciałbym się dzisiaj dzielić słowem i pomyślałem, że zrobię pewnego rodzaju miks rzeczy, którymi dzieliłem się na wyjeździe. Agata, nie martw się, nie wszystko słyszałaś. Byłem też w Siercach bez ciebie, także może coś nowego się pojawi. Też chciałbym powiedzieć w kilku słowach na temat wyjazdu, który mieliśmy, bo w piątek słyszeliście jakieś obszerniejsze świadectwo. Ja podzielę się tylko taką jedną myślą. W trakcie tego wyjazdu stało się tak, że gdzieś w trakcie modlitw działaliśmy w dwóch zespołach, gdzieś Agata z Castisem razem w charakterze tłumacza, ja gdzieś siłą rzeczy byłem oblegany przez ludzi. I wiecie, tak pierwszy raz przestało mnie obchodzić, co się dzieje. Tak nawet nie pytałem, czy coś się zmieniło, czy coś się stało. Po prostu myślę, że jestem głodny oglądania dużo większych rzeczy, gdzie już w ogóle nie trzeba będzie zadawać pytań, czy coś się zmieniło. Wiecie, kiedy niewidomy widzi, to nie musisz go pytać, czy się poczuł lepiej. Kiedy człowiek wstaje z wózka i zaczyna tańczyć, to nie pytasz, czy choć trochę ci lepiej, tylko pewne rzeczy się zaczynają dziać i jestem głodny doświadczania więcej, stąd też widzę, że gdzieś zmienia się moja postawa w takich sytuacjach. Wiecie, któregoś dnia doszedłem do takiego wniosku, że nie chcę być gościem, który jedyne, co może powiedzieć, to, że Bóg jest wszechmogący, w związku z tym będzie uwalniał was od nałogów i uzdrawiał wasze kręgosłupy. Bo to jest to, co widzę, kiedy modlę się o ludzi, że dzieje się najczęściej, ale dzisiaj ta lista jest poszerzona o wiele innych rzeczy, ale myślę, że czas na to, abym i ja zaczął doświadczać więcej, czas też na to, żebyśmy my jako wspólnota zrobili pewien postęp. Więc chcę dzielić się słowem, bo ono właśnie jest tym, co może dać nam możliwość wejścia wyżej niż jesteśmy w danym momencie. Słowo Boże jest budulcem. Słowo Boże jest czymś, z czego możesz skonstruować swoją drabinę do sięgnięcia po większe doświadczanie tego, czego Bóg chce ciebie w twoim życiu nauczyć. Jeżeli w twoim życiu jest mało budulca, to sobie skonstruujesz mały taborecik, na którym będziesz mógł stanąć i trochę gdzieś tam pomachać w kierunku nieba. Jeśli w twoim życiu jest bardzo dużo tego budulca, możesz sięgnąć dużo, dużo głębiej i dużo dalej. Wiecie, czasami kaznodzieje zupełnie niechcący mówią najważniejsze rzeczy jako pewne wstawki, których nawet nie zamierzali powiedzieć. Pamiętam, jak któregoś dnia słuchałem Derka Prince'a, który powiedział, że zwykle między 16 a 17 leży na podłodze przed Bogiem w uniżeniu, oczekując na jego głos. Pomyślałem sobie, ten facet naprawdę praktykuje uniżenie. Jest to jedna z rzeczy, na temat której nie głosi się w kościołach praktycznie prawie w ogóle. Szczerze mówiąc, nie przypominam sobie jakiegoś kazania, które słyszałem na ten temat. Jedyne sytuacje, które sobie przypominam, to te, kiedy sam dzieliłem się tym tematem, ale jest to coś, co w języku Biblii zajmuje dosyć znaczącą część. Biblia mówi dużo na temat uniżenia. Jeżeli ktoś, kto jest wierzącym człowiekiem, nie nauczy się uniżać przed Bogiem, nigdy nie rozwinie się w chrześcijaństwie w taki sposób, w jaki powinien funkcjonować. Pewne aspekty błogosławieństwa i zwycięstwa, które zostały dla nas przeznaczone, będą dla nas niedostępne z powodu nieodrobienia tej lekcji. Innym z takich bardzo ciekawych przypadkiem wypowiedzianych stwierdzeń, jakie usłyszałem, to coś, co pochodzi z ust Davida Hogana. David Hogan gdzieś przy którymś z wykładów wspomniał o tym, że co tydzień przesłuchuje cały Nowy Testament. Wiecie, zauważyłem, że dla mnie byłoby to trudne. Od tego momentu postanowiłem coś robić, więc teraz przesłuchuję czwarty raz Nowy Testament od momentu, kiedy potraktowałem to poważnie, więc wychodzi, że nie co tydzień, ale co miesiąc przesłuchuję przynajmniej raz Nowy Testament, niezależnie od tego, co czytam. Wiem, że mogę to podwyższyć. Przez ostatnie pół roku przebrnąłem 4- czy 5-krotnie przez Nowy Testament, przebrnąłem przez cały Stary Testament. I wiecie, mam poczucie, że jest to bardzo mało. Mam poczucie, że tak naprawdę nie jestem człowiekiem, który czerpie z Biblii wystarczająco dużo. Wiem, że muszę coś z tym fantem zrobić, aby móc podłączyć się pod wpływ Bożego Słowa jeszcze bardziej. Wiem, że musimy ukształtować w sobie taką kulturę ludzi, którzy nieustannie słuchają, nieustannie czytają, nieustannie napełniają się Słowem. Dlatego, że jeżeli w ten sposób będziemy postępowali, to naprawdę będziemy mieli w swoim życiu budulec na zrobienie bardzo poważnej drabiny, za pomocą której sięgniemy wysoko. Biblia mówi o tym, że Słowo Boże, które wpada do naszego życia, ma nadprzyrodzoną właściwość wtedy, kiedy właściwie jest potraktowane. Musimy przyjąć Boże Słowo jako instrukcje osobiście pochodzące od Boga. Musimy podejść do Słowa z uniżeniem i z szacunkiem. Dlaczego Biblia rzadko pomaga doktorom teologii? Dlaczego niewielu spośród nich chodzi w Bożej mocy? Dlaczego wielu doktorów teologii, ewangelicznej teologii, nigdy w życiu nie przyprowadziło nikogo do Chrystusa? Dlaczego nigdy w życiu nie oglądali wysłuchanych modlitw? Dlaczego nigdy w życiu nie widzieli Bożego działania? Oczywiście nie dotyczy to wszystkich, ale wiele spośród takich osób może powiedzieć, że wierzą głęboko w to, że Bóg zaprzestał swojego działania wraz z uformowaniem kanonu Nowego Testamentu i nawet promują książki, które tą tezę podtrzymują. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że niewłaściwe podejście do Słowa powoduje niewłaściwe rezultaty. Słowo jest ożywione tylko wtedy, kiedy styka się z pokornym sercem. Słowo jest ożywione wtedy, kiedy styka się z sercem, które jest gotowe do posłuszeństwa, do uniżenia, do tego, by zacząć współdziałać z Bogiem, do tego, by zostać przemienionym przez to Słowo, a nie spowoduje wiele dobrego dla człowieka, który chce być badaczem Słowa. Ludzie, którzy mają iście naukowe zacięcie w kierunku Bożego Słowa, niezbyt wiele mogą z niego zaczerpnąć w sposób osobisty, który przemieni ich duchowe i praktyczne życie. jednak mogą stać się źródłem ogromnej wiedzy i ciekawostek na temat tego słowa, które naprawdę mogą być dosyć ciekawe dla naszego umysłu. Jednak to nie o to Bogu chodziło. Bóg daje nam swoje słowo po to, abyśmy zostali przez nie przemienieni, abyśmy zostali przez nie zbudowani, abyśmy przez nie uzyskali zdolność do bycia kimś, kim nigdy nie moglibyśmy być bez tego słowa. Bóg nie podarował nam Biblii po to, abyśmy zaczęli konstruować podręczniki, które będą zajmowały się krytycznym podejściem do słowa i będą napełniać nas wątpliwościami. Wiecie, mam w biurze, jeśli tak można nazwać ten bałagan, którego nie używam, ale mam w biurze książkę dotyczącą historii Kościoła, wydał ją, nie napisał, ale wydał ją jeden z moich znajomych, bardzo przyzwoity człowiek. Jednak książka, przez książkę było trudno mi przebrnąć. Została napisana przez kilku różnych ludzi z bardzo zaciętym naukowym podejściem do Biblii. Bardzo stanowczo twierdzili, że księgi mojżeszowe zostały napisane przez cztery różne grupy różnych ludzi. Jezus w tym wszystkim bardzo blado wypada, bo Jezus mówi, tak jak wam Mojżesz napisał, i cytuję Mojżesza. Jezus, naiwny, biedny, niewykształcony człowiek, uważał, że księgi mojżeszowe napisał Mojżesz. Ale jacyś oświeceni ludzie stwierdzili, że nie mogą w to uwierzyć, że księgi mojżeszowe zostały napisane przez cztery różne grupy ludzi, że księga Jeremiasza musiała powstać na długo po wydarzeniach, które zostały w niej opisane, bo najlepszym dowodem na to jest to, że przecież opisują wydarzenia, które miały miejsce po życiu Jeremiasza. Więc co by to miało znaczyć, że Jeremiasz to przewidział? To oczywiście, że jest niemożliwe. Wiecie, to są głupoty. Biedny Izajasz strasznie się mylił, opisując śmierć Chrystusa i jego ukrzyżowanie 700 lat przed tym, zanim nastąpiło. Mój Boże, co ci naukowcy mają zrobić, żeby rozprawić się z księgą Daniela, która tak precyzyjnie opisała tak wiele wydarzeń historycznych. To jest naprawdę trudne. Jeżeli człowiek podchodzi do słowa z takim naukowym podejściem, jest to coś, z czym jestem zapoznany, jest to coś, czym szczerze się brzydzę. To nie znaczy, że nigdy nie dotknąłem tej rzeczywistości naukowej, której można się uczyć w różnych uczelniach. Przeczytałem masę podręczników i masę opracowań, która powstała w tych środowiskach i naprawdę szczerze się brzydzę takim sposobem myślenia i takim podejściem do Boga i nigdy bym nikogo nie zachęcał do uczenia się w niektórych uczelniach czy seminariach, które promują tego typu podejście do Bożego Słowa. My musimy być ludźmi, którzy są głodni spotkania się z autorem tych słów. Musimy użyć tych słów, aby poddać się jego wpływowi. To jest nasze zadanie. Możemy dostać doktorat z biblistyki, ale jest to nic nie warte, jeżeli nie zetkniesz się z Bogiem osobiście. Kiedyś jedna z wykładowczyń z Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego podeszła do mnie po spotkaniu, które prowadziłem, i powiedziała, wiesz, ja jestem doktorem teologii i prowadzę tutaj na uczelni wykłady z teologii, ale ja nigdy Boga nie doświadczyłam, nigdy Boga nie doznałam. Ja jestem tylko wykładowcą teologii. Wiecie, patrzyłem na ową kobietę, starszą już, to nie była osoba po 30, ani nie była to osoba po 40. To była naprawdę już osoba, która miała swoje lata i miała już trochę przemyśleń. I ona powiedziała, wiesz, ja nigdy w życiu nie doświadczyłam Boga. Dlatego dla mnie jest to bardzo niezwykłe, kiedy mogę słuchać ludzi, którzy Boga doświadczyli. Niewiele osób mających takie naukowe zacięcie ma takie szczere podejście, ale w Biblii tacy są opisani, na przykład Nikodem. W historii Kościoła w XX wieku też wydarzyła się pewna niezwykła osoba. Tą niezwykłą osobą był John Wimber. On nie tylko był teologiem z wykształcenia, ale też był bardzo wojującym, antycharyzmatycznym teologiem. ale myślę, że spuścizna, którą zostawił po sobie, pozwala dla większości osób, które cokolwiek kojarzą Johna Wimbera, nawet nie przypuszczać, że on kiedykolwiek był antycharyzmatyczny. Więc potrzebujemy słowa i możemy w dwojaki sposób podchodzić do Bożego Słowa. Możemy podchodzić do niego w sposób bardzo powierzchowny, wywyższając swój własny intelekt i próbując ocenić Boże Słowo, na ile jest wiarygodne, na ile jest warte tego, by mu się poddać. Dla mnie jest to coś, co można określić tylko jednym słowem. Jest to arogancja. I myślę, że to, czym w bardzo dużej mierze zajmuje się świat nauki próbujący dotykać kwestii związanych z Bogiem, to uprawia bardzo mocno utwierdzoną naukowo arogancję. To, czego potrzebujemy, to potrzebujemy uniżyć się bardzo poważnie przed Bogiem, uniżyć się przed Jego Słowem i szukać kontaktu z Nim. I jest to coś, do czego jesteśmy zaproszeni. Chciałbym powiedzieć o 17 rozdziale Ewangelii Jana. Głosiłem na ten temat właśnie w Siedlcach teraz w czwartek. I chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy, które znajdują się w tymże 17 rozdziale. Co tam jest? Kto z was kojarzy? Tak, modlitwa Jezusa, która ciągnie się przez cały 17 rozdział. I w trakcie tej modlitwy Jezus modli się o apostołów i modli się o Kościół. W trakcie tej modlitwy mówi, że modli się również o tych wszystkich, którzy uwierzą dzięki ich słowom. Czyli Jezus modlił się o ciebie. Zawarł ciebie w tej modlitwie. I w trakcie tej modlitwy Jezus mówi o wielu rzeczach, które są dla niego ważne, ale ja chciałbym podkreślić pewne rzeczy, które my musimy wziąć na siebie jako swoją odpowiedzialność do spełnienia, jeżeli chcemy naprawdę być wyrazicielami woli Chrystusa. Jedna z tych rzeczy, o której Jezus mówi, to 17, rozdział 17, werset. Poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Potrzebujemy Bożego Słowa. Jest to coś, o czym zacząłem mówić. Chrystus, patrząc na Kościół, wie, że jedną z największych potrzeb Kościoła będzie to, abyśmy nauczyli się kierować Bożym Słowem. Problem, jaki możemy zaobserwować w historii Kościoła, to, że najmroczniejsze, najstraszniejsze i najbardziej zwyrodniałe rzeczy, jakie stały się częścią historii świata, miały miejsce wtedy, gdy Kościół przestał kierować się Bożym Słowem. Dzisiaj może wydawać się to dla nas groteskowe, że ktoś kiedyś w imię Ewangelii miłości, w której Jezus mówił: kochajcie nieprzyjaciół swoich, wyrzynał całe miasta z kobietami, dziećmi i tak dalej, by bronić prawowierności tej Ewangelii. Dziś może wydawać nam się rzeczą w ogóle nie z tego świata. Wszystkie czyny świętej inkwizycji i ludobójstwo, którego Kościół dopuszczał się na milionach ludzi w przeciągu wieków, ale to miało miejsce. Zanim pojawili się tacy ludzie jak Hitler i Stalin, nikt nie był tak daleko posuniętym ludobójcą jak Kościół katolicki. Hitler nie zabił nawet chyba połowy tego, co wymordował Kościół katolicki w trakcie wieków swego istnienia i mordował ludzi w imię wiary. To jest przerażające, ale jest to prawdą. Więc dlaczego to się stało? Dlatego to się stało, bo ktoś kiedyś dał sobie prawo do tego, by niekoniecznie traktować poważnie Boże Słowo. Zawsze, ilekroć jakikolwiek Kościół, to nie musi być Kościół katolicki, ale zawsze, ilekroć jakikolwiek Kościół daje sobie prawo do odstępstwa od Bożego Słowa, wtedy rodzi się zło, wtedy rodzi się naprawdę potworne zło. Bo tam, gdzie Kościół nie kieruje się Bożym Słowem, tam jest posłuszny diabłu i jest wyrazicielem natury diabła. Niestety, ale historia dowiodła tego w zbyt bolesny sposób. Kiedyś, dawno, dawno temu, na terenie dzisiejszego Meksyku, w zasadzie dokładnie tam, gdzie leży miasto Meksyk, stolica dzisiejszego Meksyku, chyba największe miasto na świecie, jeśli dobrze kojarzę, tam znajdowały się jeziora. Na tych jeziorach znajdowało się kilka miast. Największym z tych miast rządził cesarz indiański Montezuma. Któregoś dnia przybył tam Cortes. I kiedy oglądał to, co się tam działo, był przerażony tym, że ci ludzie składają w ofierze ludzi. Świątynie Indian wydawały się mu przerażające. Wydawało mu się to tak przerażające, że niedługo później wymordował 250 000 ludzi. Biblia mówi, nie odpłacajcie złem za zło, ale zło dobrem zwyciężajcie. W XX wieku w Nowej Gwinei ciągle było dużo plemion ludożerców. We wcześniejszym okresie, w XIX wieku, w XVIII wieku, można było znajdować w Anglii takie bardzo przewrotne, a jednocześnie mocno selekcjonujące kandydatów hasła organizacji misyjnych. Ludożercy potrzebują misjonarzy. Więc jeśli decydowałeś się na misję, musiałeś naprawdę być zdeterminowany, by poświęcić swoje życie na rzecz misji. Więc do Nowej Gwinei zaczęli przybywać najróżniejsi misjonarze. Do niektórych można było dołączyć tylko kartkę smacznego, ale to właśnie poświęcenie tych ludzi, którzy byli gotowi oddać swoje życie, doprowadziło do tego, że ludożercy zniknęli z tego regionu i że w wielu z tych miejsc pojawiły się kościoły, że ludzie przyszli do Chrystusa. I wiecie, jest to naprawdę wielka różnica, gdy ludzie mordują w imię swoich zasad, a zupełnie inną rzeczą jest to, kiedy w imię miłości wobec Boga są gotowi oddać swoje życie. I Jezus takiej Ewangelii uczył. Mówił: kochajcie nieprzyjaciół swoich, nie odpłacajcie złem za zło, ale zło dobrem zwyciężajcie. I wiecie, jest to wielka różnica, którą możemy zobaczyć w historii Kościoła, jak świat był przemieniany wtedy, kiedy pojawiali się ludzie gotowi do tego, by być poddanymi Bożemu Słowu i działać zgodnie z Jego zasadami. A możemy też zobaczyć, jak zwyrodniałe rzeczy rodziły się wtedy, za każdym razem, kiedy Kościół był gotów odstępować od Bożego Słowa i działać w odniesieniu do tych rozwiązań, które w danej sytuacji wydawały się łatwiejsze. Jezus, modląc się o nas, mówi: poświęć ich w prawdzie, słowo Twoje jest prawdą. Wiecie, co nie jest prawdą? Prawdą nie są okoliczności. Kiedy mieliśmy teraz wspólny czas z Castisem, on nawrócił się w 86 roku, jeśli dobrze kojarzę. Kiedy mieliśmy wspólny czas z Castisem, mieliśmy też dwa nagrania do radia. On też dzielił się swoim świadectwem i wspomniał między innymi o czymś takim, że kiedy chodził do kościoła na początku, kiedy się nawrócił, to na prawie każdym spotkaniu byli przedstawiciele KGB, to był jeszcze Związek Radziecki, i ciągle zadawali to samo pytanie, czy są jacyś nowi. I jeśli był ktoś nowy, ktoś, kogo nie mieli wcześniej spisanego w kartotece,
to wciągali taką osobę na listę i było jasne, że ta osoba już nigdy nie będzie awansować w pracy. To było jasne, że nigdy nie pójdzie na studia i że dzieci tej osoby nie będą mogły się dostać na studia. I jasne było to, że kiedy znajdzie się w kartotece KGB jako osoba ewangelicznie wierząca, to zamknie sobie drogę do lepszej jakości życia, do wielu rzeczy, które wcześniej były otwarte. Była to ofiara, która była do poniesienia. I wiecie, ja myślę, że nie jedna osoba mogła kierować się obawą. Nie jedna osoba mogła zrezygnować, nie jedna osoba mogła sobie odpuścić. Ale minęło kilka lat i już nie było KGB, już nie było tych kartotek. Minęło kilka lat i to wszystko znikło. Ale to, co nie znikło, to to, że ci, którzy wiedzeni obawą, nie przyszli do Boga, a umarli, po drugiej stronie mogli zorientować się, że może warto było nie mieć studiów, że może warto było zamknąć sobie drogę do kariery, bo to wszystko, utraty czego obawiali się w tym świecie, spowodowało, że tracą coś w tym, a tam jest się dużo dłużej. Wiecie, potrzebujemy być ludźmi, którzy kierują się słowem niezależnie od okoliczności. Potrzebujemy być ludźmi, którzy bez względu na to, jak wiele nas to będzie kosztowało, jesteśmy ludźmi słowa. Jest wiele powodów, dla których ludzie nie chcą być ludźmi słowa. Jednym z niestety najbardziej powszechnych powodów nie jest to, że znosilibyśmy jakieś prześladowania, przynajmniej u nas w Polsce. Jednym z najbardziej udanych eksperymentów diabła dokonywanych na życiu wierzących ludzi jest to zniechęcenie, nuda i lenistwo. To są demony. Po co wzywać satanistę z zakrwawioną piłą motorową, skoro zwykła nuda wystarczy? Wiecie, wiele osób przeczytało pierwszy rozdział lub nawet nie do końca pierwszy rozdział Ewangelii Mateusza i się zacięło na rodowodzie i stwierdziło: nie. Jezus modli się, byśmy byli ludźmi słowa. Jeśli naprawdę kochamy Boga, znajdziemy dla Niego czas i znajdziemy czas dla Jego słowa. Będziemy wypełniać się Jego słowem. To, co może też nas powstrzymywać przed postępowaniem według słowa, to jest coś, co było dużo większym problemem w samym początku chrześcijaństwa, a dzisiaj czasami jest to problemem w kręgach charyzmatycznych. W momencie, gdy człowiek doświadcza jakiegoś głębokiego obdarowania, Biblia mówi dużo na temat darów Ducha Świętego. I wiecie, dary Ducha Świętego mogą przyjść do naszego życia pomimo braku dojrzałości w naszym chrześcijaństwie. Problem polega na tym, jeśli dary, które otrzymujemy, są dosyć zajmujące albo dość wyjątkowe, to sprawia często, że takie osoby mają poczucie, że sami są wyjątkowi. Czasami zdarza się, że w historii dzieją się rzeczy, które mają być lekcją dla całych pokoleń. Myślę, że taką jedną z niezwykłych lekcji była postać Williama Mariona Branhama. Ów człowiek był niezwykle obdarowany, miał potężne słowo wiedzy i był niezwykle obdarowany w uzdrowieniu. Był niezwykle skutecznym ewangelistą, ale on uważał siebie za nauczyciela słowa i za proroka. Na pewno nie był prorokiem i na pewno nie był nauczycielem słowa. Ilekroć próbował nauczać, wychodziła z tego groteska i taka karykatura Biblii, że człowiek, który miał dość podstawowe poznanie słowa, mógł mu wykazać błędy. A ilekroć usiłował wygłaszać proroctwa sięgające jakiegoś dalszego czasu, tylekroć tworzył pisma, z powodu których raczej trzeba by było się wstydzić niż je rozpowszechniać, ale pewna grupa ludzi to w Polsce robi. Branham był niezwykle obdarowany i jego niezwykłe obdarowanie spowodowało to, że nie potrafił właściwie ocenić samego siebie. Miał wgląd w pewne rzeczy, więc stwierdził, że w innych też nie może się mylić. To było głupie. Ktoś może być naprawdę bardzo mocno używany przez Boga w jednej czy w drugiej sferze, a w innej może być jak dziecko błądzące po omacku. I tak dokładnie było z nim. To, co głosił, często było tak bardzo naiwne i tak dalece wywodzące się z braku zdolności przeanalizowania podstawowych fragmentów Bożego Słowa, które mówiły na te tematy, że powstały z tego wręcz groteskowe błędy, których nawet nie ma co poważnie krytykować i poważnie się im przeciwstawiać, bo po prostu jest to naiwne jak bełkot dziecka. Ale był to niezwykle obdarowany człowiek w sferze, jeśli chodzi o słowo wiedzy, jeśli chodzi o kwestię uzdrowienia. Nie był jednak nauczycielem słowa. I trudno znaleźć przykład osoby, która zyskałaby tak szeroki wpływ na Kościół, a mówiłaby podobnie irracjonalne rzeczy jak on. To się w kręgach chrześcijańskich ciągle zdarza. Zdarza się, że ktoś ma przebicie w jakiejś sferze. Zdarza się, że ktoś jest dobrym ewangelistą i chce głosić i ustawiać koncepcję Kościoła, jak Kościół powinien wyglądać. Wychodzi z tego wtedy kompletna groteska. Zdarza się, że ludzie są obdarowani, mają jakiś wgląd w świat duchowy, ale nie potrafią zinterpretować tego, co widzą, ani we właściwy sposób poruszać się w tym, co widzą, dlatego że jeśli nie jesteśmy ugruntowani w słowie, to po prostu może stać się dla nas tylko pewnego rodzaju papką rzeczywistości, z której nie będziemy potrafili wyciągnąć właściwych wniosków. Na początku swojego chrześcijaństwa, kiedy nawróciłem się, miałem bardzo mocno odsłonięty świat duchowy. I wiecie, to, czego szybko się nauczyłem, to to, że nie zrozumiem, co widzę, jeżeli nie zacznę być człowiekiem słowa. Nie odrywałem się od Biblii. W pierwszym roku swojego chrześcijaństwa myślę, że przeczytałem około kilkunastu razy Nowy Testament, dlatego że zrozumiałem, że bez gruntownego poznania słowa nie jestem w stanie właściwie ocenić tego, co mam robić z tym, co widzę. I to był dobry wybór. Też zobaczcie, co dzieje się w pismach, gdzie Paweł nieustannie napomina nas, abyśmy wszystko badali, gdzie Jan pisze, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy. Wiecie, ja po swoich doświadczeniach sprzed nawrócenia wiedziałem, że to, że dzieje się coś niezwykłego, nie jest dowodem na to, że dzieje się coś, co pochodzi od Boga. Każda osoba potrzebuje być ugruntowana w Słowie. I Jezus o tym mówi, poświęć ich w prawdzie, Słowo Twoje jest prawdą. Jedne osoby, które doświadczają świata nadprzyrodzonego, muszą doświadczyć Bożego Słowa w głębszy sposób po to, by wiedzieć, jak się w tym poruszać. A inne osoby, które nie doświadczają, potrzebują ugruntować się w Słowie, żeby zacząć doświadczać tego, co duchowe. Ale jeśli miałbym powiedzieć coś za takimi postaciami klasycznymi, które przeszły do historii w chwalebny sposób, jak Smith Wigglesford, to chciałbym powiedzieć, bądź najpierw osobą słowa, a później osobą ducha. Dlatego, że ci, którzy są ludźmi słowa, a później ludźmi ducha, nie mylą się. Ale ci, którzy są ludźmi ducha tak bardzo, że nie potrzebują słowa, to jest to tylko kwestia czasu, kiedy staną się katastrofą dla siebie samych i dla wszystkich, na których mają wpływ. I Jezus w związku z tym modli się i mówi, Ojcze, uświęć ich w swoim słowie. To ono jest nam potrzebne jako grunt do tego, byśmy mogli być pewni, że działamy w zgodzie z Bogiem i że nie tworzymy sobie kłopotów. Jezus powiedział, że człowiek, który buduje swoje słowo na jego słowie, to ktoś, kto stawia dom na skalę. Najlepszy z możliwych fundamentów. Dokopujesz się do skały i osadzasz swój dom na skalę. I nic ci nie jest w stanie zaszkodzić. Ale Jezus powiedział, jeśli ktoś słucha mego słowa, ale nie jest wykonawcą, to jest to tak, jakby zbudował swój dom bez fundamentu na piasku. Jest to tylko kwestia czasu, kiedy to się rozsypie. Dlatego to jest ważne. No to też, co jest cudowne, to to, że my w przypadku naszego życia możemy ten fundament zawsze postawić od nowa, dlatego że ciągle możemy stać się wykonawcami słowa. Normalnie w budownictwie, jak spaprasz fundament i postawisz resztę, to już nie ma tutaj za bardzo możliwości poprawki. My w naszej duchowej konstrukcji możemy cofnąć się w czasie do zakładania fundamentu. Ojej, nie powiem tego chyba, co zamierzałem powiedzieć. Kolejna myśl, jaką chcę bardzo mocno tutaj podkreślić w tym słowie, to kolejna rzecz, o którą Jezus się modli. Jezus modli się o to, abyśmy byli w jedności. Jedność jest jedną z rzeczy, których potrzebuje wspólnota zawsze i wszędzie. Jedność jest rzeczą, która została bardzo mocno podkreślona w Starym Testamencie. Bez jedności nie ma możliwości funkcjonowania żadnej wspólnoty, czy to kierującej się złymi intencjami, czy też dobrymi. Po prostu bez jedności nie istnieje możliwość rozwoju. Niezależnie, czy mówimy o rzeczach złych, czy dobrych. Kojarzę cokolwiek historię II wojny światowej, kojarzę historię komunizmu, kojarzę historię dotyczącą najróżniejszych dyktatorów, którzy pojawiali się na świecie, kojarzę historię dotyczącą rzeczy pozytywnych, które działy się na świecie, ale jest coś, co jest cechą zjawisk, które urosły, stały się duże, znaczące i miały wpływ na świat. Niezależnie, czy były to zjawiska złe, czy dobre, zawsze gdzieś zaczynały się od miejsca, w którym komuś udało się zbudować jedność wokół idei. Wiecie, Hitler był okultystą. Był człowiekiem zaprzedanym diabłu w sposób rzeczywisty, nieurojony. Zanim zaczął robić karierę polityczną, należał do różnych sekt i był bardzo oddany duchowości, która była prosto z piekła rodem. Swoją drogą wprowadził go w to pewien zakonnik, który szybko też przestał być zakonnikiem i stał się jednym z czołowych głosicieli odnowy duchowej, mającej czerpać z pogańskich korzeni. Ale Hitler otoczył się ludźmi, którzy mieli takie same upodobania jak on. Hitler otoczył się ludźmi, którzy byli mega egocentryczni. Cała elita III Rzeszy to byli ludzie, którzy byli gwiazdami egocentryzmu. To byli okultyści. To jest ciekawe. Ktoś kiedyś zaczął grzebać przy tym i nawet powstawały takie filmy jak Spisek okultystów i tym podobne rzeczy. Ja myślę, że Hitler nie szukał specjalnie okultystów. Ja myślę, że Hitler szukał ludzi, którzy mu pasowali. I tak się złożyło, że wszyscy, którzy mu pasowali, byli egocentrykami, byli okultystami, dlatego że jemu pasowali tacy ludzie jak on. A wiecie, dlaczego pasowali mu tacy ludzie jak on? Bo tylko z nimi mógł być w jedności. I z takimi ludźmi stworzył świat, w którym człowiek mógł wpaść na dowolny pomysł i go zrealizować. Któregoś dnia kilku jego wybrańców spotkało się w pewnej willi, porozmawiali chwilę i wpadli na pomysł. A może by tak wszystkich Żydów wyłapać i wytruć jak wszy. Super pomysł, zróbmy tak. I wzięli się do realizacji. Wszyscy ci ludzie, którzy brali udział w tych obradach, byli mega egocentryczni i wszyscy byli ludźmi, którzy wcześniej uprawiali jakieś formy okultyzmu. To jest ciekawe. Hitler stworzył coś, co zawładnęło światem na kilka lat. Stalin miał nieco inne podejście do jedności. U niego jedność była stanem przejściowym. On miał ludzi, z którymi był w jedności i wymagał od nich absolutnego oddania i musieli być mu oddani całkowicie. Nie wiem, czy wiecie, ale w niektórych momentach ci ludzie zaczynali mieć własne zdanie. Więc Ribbentrop, ten, który podpisywał pakt Ribbentrop-Mołotow, któregoś dnia wrócił do domu i dowiedział się, że jego żona została schwytana i że w każdej chwili może być zabita. Nie może o tym rozmawiać ze Stalinem, ale musi robić wszystko, cokolwiek Stalin sobie od niego życzy. Więc Stalin wziął sobie ją jako zakładniczkę. Robił tak wielokrotnie. Wybił całą swoją elitę. Działał przez zastraszenie. Ale owe zastraszenie powodowało, że ludzie mogli razem z nim współdziałać i byli mu całkowicie posłuszni, bo każdy z nich miał do stracenia wszystko i mógł to stracić w jednej sekundzie. Stalin potrafił uzyskać jedność w sposób bardziej brutalny nawet niż Hitler. Ale nie do takiej jedności jesteśmy powołani. Nie jesteśmy powołani do jedności wokół realizowania jakiejś idei. Jesteśmy powołani do jedności, która może być zbudowana tylko wtedy, kiedy decydujemy się być ludźmi, którzy chcą działać według wartości, jakie Chrystus dla nas ma. Według wartości opartych o miłość, która powinna być przez cały czas przypominana przez nas jako pierwsze przykazanie. Wiecie, Paweł pisze coś o długu. Pisze pewne rzeczy, mówiąc nikomu nic nie bądźcie dłużni, prawda? Kojarzycie te fragmenty? I on pisze o tym, że mamy pewien dług, który nigdy nie jest do spłacenia. Wiesz, kiedy masz u kogoś duży dług, odkładasz wszystkie pieniądze, jakie możesz odłożyć, żeby ten dług ciągle spłacać i spłacać i spłacać i spłacać. Ale apostoł Paweł mówi, że jest pewien dług, który mamy w swoim życiu, którego nigdy nie będziemy mogli spłacić, ale który jesteśmy zobowiązani spłacać nieustannie. Jest to dług miłości względem siebie nawzajem. Nigdy nikogo nie kochałeś wystarczająco mocno, jakby Bóg sobie tego życzył. Czy wiecie o tym? To jest prawda. Ciągle z tego powodu, że On okazał nam miłość i ocalił nas od wiecznego potępienia i dał nam możliwość przebywania w wieczności z Nim, jesteśmy zobowiązani do tego, by być ludźmi wielkiej miłości i by być ludźmi, którzy wyrażają tę miłość w stosunku do innych. I są pewne rzeczy, które w naszym życiu nigdy nie dojdą do poziomu, w naszym życiu tutaj, w tym świecie, nigdy nie dojdą do poziomu doskonałego. Nigdy nie będziesz kochać ludzi, którzy otaczają ciebie wystarczająco mocno, by powiedzieć dość, starczy. Już dostałeś wszystko, cokolwiek trzeba było. Nigdy coś takiego się nie wydarzy. Więc jako wierzący ludzie musimy żyć w pewnym poczuciu zobowiązania. Tym poczuciem zobowiązania jest to, że jesteśmy osobami, które zostały zaprogramowane w Bożym wyobrażeniu w jedną stronę. Mamy kochać bardziej i bardziej i bardziej i bardziej, a później wiecie co? A później jeszcze bardziej. Są ludzie, którzy to załapali i potrafią w jakiś sposób o tym mówić. Ja nawet mówić o tym nie potrafię za bardzo, ale czasami, kiedy słucham takich postaci jak Heidi Baker, to wiem, że ona załapała, o co chodzi. Wiem, że jeśli mam się czegoś dowiedzieć na ten temat, to ona wie, o co w tym chodzi, a ja to nawet jeszcze mówić na ten temat nie potrafię. Ale jedność, jaka może mieć miejsce pośród chrześcijan, jest możliwa tylko dzięki temu, jeśli zaczynamy rozumieć, w jaki sposób Bóg nas widzi. I wiecie, my jako ludzie w naszym ludzkim zrozumieniu dojdziemy do punktu, w którym szybko zaczniemy mieć do siebie pretensje, szybko zaczniemy mieć żale, szybko zaczniemy dostrzegać te nasze obiekty miłości wybrakowane. A o wiele trudniej jest dostrzec nam naszą własną wybrakowaną miłość w stosunku do tych ludzi. Wiecie? Czy tak jest? Jak nie wierzysz, to się rozejrzyj dookoła. Wiecie, łatwo jest dać sobie wolne od pewnych zobowiązań, które Bóg na nas nakłada. Ale trudniej przepuścić innym, prawda? Chyba, że macie inaczej niż ja. Bo ja tak mam. Czy tego chcę, czy nie chcę, wady bliźniego zauważę. Ale obawiam się, że nie macie inaczej w tej sferze. Jednak to, co jest otrzeźwiające, to to, kiedy uświadamiamy sobie, w jaki sposób Chrystus nas widzi i czego od nas oczekuje. On oczekuje, że będziemy spłacać ten dług. U kogo mamy dług i jak możemy go spłacić? Wiecie, ja tak czasami mam z pewnym wydawnictwem, jeśli chodzi o książki. Biorę książki od pewnego brata i mówię, słuchaj, to ja może od razu opłacę kogoś, wobec kogo ty jesteś zobowiązany. Także nawet czasami ten przepływ pieniędzy jest taki, że dług zaciągam niby u pewnego człowieka, ale spłacam te pieniądze u człowieka, u którego on jest zobowiązany. Rozumiecie, o co chodzi? My jesteśmy zobowiązani pewnym długiem, który mamy u Boga, ale Bóg mówi, to, co jesteś winien mi, spłać moim ludziom, spłać Kościołowi, to spłać tym, którzy są moimi dziećmi. To jest to, czego od ciebie oczekuję. I wiecie, kiedy wyobrażamy sobie, czego jesteśmy winni wobec Boga i myślimy sobie, że musimy to spłacić na miarę tego, żeby Bóg był zadowolony, ojej, nie wiem, czy łapiecie. Kurczę, to jest trudne.